Radio Kraków Kultura.
Przed mikrofonem Georgina Gryboś. Witam Państwa w kolejnej audycji Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Dobre książki. Dzisiaj będzie książka wyśmienita, więc można sobie przygotować sztućce. Będziemy kroić to i owo z torciku, który się nazywa Ukryte na widoku. A moim gościem jest Tomasz Szymański. Dzień dobry.
Umarłem. Piękne wprowadzenie. Bardzo dziękuję.
Będę się starać tak dzisiaj, wiesz, żeby zrobić nam dobrze i Państwu przede wszystkim, żeby opowiedzieć o tym, po co warto sięgać. Chociaż szczęśliwie to nie ja będę dzisiaj Państwa namawiać do czytania, będzie to robił Tomek, twórca solo show, ale nie będę zaczynać od Twojego profilu instagramowego, jeśli pozwolisz, chociaż wiem, że tutaj wątków wspólnych jest bardzo dużo, ale chciałabym zacząć, myślę, że niezwykle istotnie, bo też tak zacząłeś swoją książkę, dla mojego dziadka, którego ciekawość świata jest dla mnie nieustającym źródłem inspiracji. To musi dużo znaczyć i ta osoba musi dużo znaczyć, bo inaczej nie zaczynałbyś tak tej książki. Więc zastanawiam się, jaką ciekawość obserwowałeś, która doprowadziła cię do tego momentu, w którym jesteś u dziadka.
Dla mnie tak w ogóle, dlaczego też w ogóle dziadek się pojawia w opowieści właśnie i na kanale w sumie Solo Show i też w tej książce. Dla mnie pisanie o sztuce i opowiadanie o sztuce z perspektywy kogoś, kto nie jest dziennikarzem, nie jest krytykiem, nie jest kuratorem, nie kończył kierunkowych studiów w tą stronę, ma tylko jeden sens. Wtedy, kiedy będę to robił możliwie osobiście i z własnej perspektywy. I ta książka jest takim zbiorem po prostu moich własnych zachwytów, zdziwień. Ten podtytuł 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. I ja bardzo bym nie chciał, żeby to było rozumiane jako kanon sztuki w przestrzeni publicznej. Ja wolę zaryzykować to dosyć śliskie sformułowanie, ale że to jest zestaw rzeźb i obiektów i miejsc, które mnie w różny sposób zmieniły. Wracając do dziadka, dziadek jest osobą, która kończyła fizykę, doktor Leszek Szymański. Dziadek między innymi wprowadzał diody LED do Polski, ma takie osiągnięcie.
Pozdrawiamy.
Serdecznie pozdrawiamy. A jednocześnie dziadek mimo 91 lat nie zatracił w ogóle takiej ciekawości dotyczącej wszystkiego, co go otacza. W sensie każda z nim rozmowa codzienna to jest taki raport z najnowszych nowinek ze świata nauki, ale też ze świata instytucji kultury, ale też z najnowszych realizacji w przestrzeni publicznej. I dziadek był jedyną osobą, której ja się odważyłem zaufać, pisząc tą książkę, oprócz mojej partnerki, której w ogóle powiedziałem, że ta książka powstaje. I wiedziałem, że to będzie osoba, która nie będzie mnie odpytywać regularnie, ile już masz rozdziałów, na którym jesteś etapie.
I dlaczego tak mało?
Dokładnie. Tylko realnie będzie zainteresowana tym, co robię i będzie mnie wspierać. Realnie zainteresowana. Kiedy ja sobie myślę o sztuce współczesnej, to często mam przed oczami instytucje, białe ściany, ten taki szacowny, elegancki kontekst, który, nie ukrywam, mnie na początku uwiódł i stał się w ogóle przyczyną, dla której się tym zainteresowałem, a jednocześnie z czasem też zacząłem dostrzegać, na ile to często wprowadza taką właśnie, że to jest częścią jakiegoś takiego eleganckiego stylu życia, to jest jakiś zwyczaj pójście do galerii. Mi zależało, otwierając kategorię arcydzieło, wychodząc z kategorią arcydzieło z muzeum w przestrzeń publiczną, żeby pokazać, że to może być coś dostępnego na co dzień, coś, co jest częścią naszego życia. W książce między innymi Galeria Mikrop. Super miejsce. Realizacje najwybitniejszych artystów i artystek. Waliszewska, Maciejowski, mnóstwo wybitnych twórców. podane to jest w przestrzeni publicznej w samym centrum Krakowa. W sensie masz tam tysiąc innych powodów, żeby się znaleźć, ale akurat przechodząc dotykasz tej sztuki. Ta sztuka nie jest czymś, co, do czego podchodzisz na kolanach z nabożną czcią, tylko coś, co po prostu jest taką wyrwą, takim haczykiem w twoim regularnym funkcjonowaniu. I ja wierzę, że taka sztuka ma często nawet silniejszą moc oddziaływania niż ta taka podana na postumencie.
Powiedz, ale też przez to, że miałeś ten wzór dziadka jako osoby z, nazwijmy to, zupełnie innego świata niż ten tak zwany artystyczny, czy świat sztuki, jakkolwiek byśmy teraz tego nie nazwali. I przez to, że to było również dla niego dostępne, bo wiesz, jeżeli obserwujesz kogoś, kto nie boi się podejść do tematu, po prostu jako użytkownik, jako obserwator, jako uczestnik życia kultury, no to nasiąkasz albo podglądasz i postument jest ci wtedy niepotrzebny. Albo ktoś za ciebie go ściąga, w sensie, wiesz, sztukę z tego postumentu. Próbuję się, wiesz, do tego rdzenia u ciebie dobrać, tego, jakie momenty pracowały, co nawet mimochodem zaciągnąłeś do swojego życia i tych wyborów.
Myślę, że na takim głębszym poziomie to jest też taka chęć podróżowania i odkrywania w ogóle. Coś, co właśnie jakieś takie nostalgiczne wycieczki z dziadkiem na rowerze w wakacje gdzieś tam pod Warszawę. No to dla mnie ukryte na widoku w tym kontekście są kontynuacją tamtych opowieści, bo one mają mieć wymiar czysto praktyczny. To są po prostu fajne miejsca. Tak jak masz fajne filmy i zazdrościsz swoim znajomym, którzy ich nie widzieli i bardzo byś chciała, żeby doświadczyli podobnych rzeczy co ty i też je zobaczyli, to tak samo ukryte na widoku są zbiorem po prostu przygód. Ja bardzo lubię słowo właśnie taka przygoda. Często bardzo, bardziej nawet wartościowych, często w kontekście przeżywania tego z kimś. Z kimś bliskim i przeglądania się właśnie w sobie, co ta sztuka z nami robi, a nie odczytywania tego z podręcznika. Ja dzielę się w tej książce kilkoma takimi historiami. To jest między innymi kontakt z rzeźbami Magdaleny Abakanowicz, kroczącymi postaciami, które dla mnie właśnie tak podręcznikowo, tak szkolnie obrosły taką posępnością, te puste takie skorupy, ta człowieczeństwo pozbawione wnętrza, ta jednostka ginąca w tłumie. A mam takie właśnie momenty w tej książce, kiedy gdzieś odkrywam te rzeźby Abakanowicz w jakimś stanie radosnym, parkowym, ogrodowym kontekście. Tak. I one mają dla mnie wydźwięk przeciwny do tego, co czytałem w książce. I dlatego ja bardzo często jestem nieufny do kategorii rozumiem dzieło sztuki. Ja to zrozumiałem, ja to zrozumiałam. Dla mnie te prace, które ja najbardziej czuję, że rozumiem, to są te prace, co do których na przykład moje podejście właśnie zmieniło się na przestrzeni lat. Tak.
Co pokazuje, jak sztuka się wymyka i zmienia razem z nami.
Tak, jesteśmy w innym momencie, co innego przeżyliśmy. Po kilku latach wracamy w to samo miejsce. Ja wróciłem na przykład do galerii Antoniego Rząsy w Zakopanem po kilku latach. No i to się, oczywiście, te rzeźby były takie same. One były zaprezentowane w taki sam sposób. Mega gęsto po prostu, trochę jakby gdzieś na strychu były skomasowane, ale jednocześnie na początku widziałem w nich jakiś taki wspomnienie przyszłości, jakieś takie coś zakurzonego z magazynu, jakiś taki odległy świat drewnianej rzeźby sakralnej, a kilka lat później zobaczyłem wywrotowego twórcę, którego nawet duchowni odrzucali, bo przedstawiał Jezusa i Matkę Boską w taki sposób, jakby to była kobieta jedząca chleb albo rybę, jakby to była jakaś po prostu...
Nie godzi się.
Pod żadnym pozorem. I nagle, wiesz, ten artysta, który dla ciebie znaczył jedno, zaczyna być, wiesz, synonimem właśnie nowatorskości i oryginalności i może na pierwszy rzut oka tak nie wydaje się.
Jest jedna rzecz, wiesz, na której się zatrzymałam w, nazwijmy to, w twojej przedmowie, czy rodzaju wstępniaka, który nam zaserwowałeś w książce, pisząc oczywiście o całej drodze, o wyjazdach, ale też o właśnie procesie, o swojej drodze, o tej przygodzie, w którą się wybrałeś wcześniej, ale też którą zafundowała ci ta książka. I piszesz tam o tym, że wiele rzeczy właśnie się zweryfikowało. Również twój gust, który wydaje ci się, że był ugruntowany, a nagle się okazało, że być może on nie był twój. I to jest taka rzecz, która mnie zatrzymała. Na ile my, według ciebie oczywiście, przyswajamy te prawdy, strasznie mocne słowa, ale niech będziemy je rozszczelniać teraz. Przyswajamy je, trochę bierzemy za pewnik, za własne odczucia, a kiedy dajemy sobie możliwość, dajemy sobie czas, nagle nas coś zatrzymuje, okazuje się, że to może zupełnie inaczej z nami pracować i co zrozumiałam, jak sądzę, z twojej wypowiedzi, to też jest w porządku.
To, czy to jest w ogóle najbardziej w porządku? To w ogóle o to trochę cała ta walka się toczy. Ja się dzielę właśnie takim trochę wstydliwym wspomnieniem i ja nie wiem, na ile ono jest w ogóle dopuszczalne w tego typu książkach, przewodnikach. Postanowiłem zaryzykować i podzielić się właśnie takim uczuciem wstydu, że właściwie czy mój gust był moim gustem do końca, kiedy tak naprawdę ja nie dorastałem w sztuce współczesnej, tak jak wiele osób. Nie miałem takich kompetencji kulturowych, żeby ją przegryzać, a jednocześnie chciałem ją chłonąć, bo mnie to interesowało. I gdzieś takim, no chyba po prostu naturalnym pierwszym punktem było złapanie się tych cudzych hierarchii, tych takich struktur, które gdzieś zastałem w książkach, wśród właśnie towarzystwa, w jakim się obracałem, bańka tak zwana. I dla mnie takim wyjściem z tego była właśnie podróż. Było spotkanie ze sztuką na żywo. Ja dlatego trochę w takiej narracji o egalitarności sztuki i takiej jej ogólnej dostępności wybrałem sobie akurat ten temat. Bo przecież tych tematów mogło być bardzo wiele. Mogliśmy właśnie opowiadać o Van Goghze, jego abstrakcjach, hitowych pracach, które biją rekordy aukcyjne, ale z jakiegoś powodu pomyślałem, że znacznie ciekawsze dla takiego odbiorcy, jakim ja byłem przed tymi 10 laty, będzie opowieść o tej sztuce, która Philip Springer bardzo ładnie napisał na tyle książki, że to jest taki przewodnik po największej galerii sztuki, jaką mamy, najbardziej zaskakującej, czyli naszych ulicach. Że właśnie znacznie większą wartość może będzie odesłanie kogoś do takiego dzieła sztuki, które jest dostępne za darmo, 2-4 na dobę i jest w pewien sposób nasz kontakt z nim nie jest tak sformatowany często jak w instytucji.
To znaczy nie jest niczym obarczony, poza samą naszą chęcią zatrzymania się.
I w tym kontekście nie ma złych, ani dobrych interpretacji. To jest oczywiście jakiś komunał, ale mówię na przykład o takich sytuacjach jak pasaż Róży w Łodzi, praca Joanny Rajkowskiej, praca ciężka, dotycząca jej córki, która istniała duże prawdopodobieństwo, że straci wzrok. Udało się zebrać wspólnie działaniem środowiska artystycznego pieniądze na operację, która przywróciła wzrok Róży tytułowej. I jako w pewien sposób celebracja tego wydarzenia powstał pasaż Róży, czyli taka aleja przy Piotrkowskiej w Łodzi, wyłożona od dołu do góry kawałkami luster, która wpuszcza monumentalne ilości światła do środka. I w pewnym sensie to super gra, jako bardzo poważna, poruszająca historia i ta atrakcyjna, taka przyjacielska, wizualnie wciągająca powierzchowność. Ale ja sobie myślę, że też nie ma nic złego w tym, że ktoś pozostaje na poziomie tej wizualności i dopiero do tej treści dochodzi, nie wiem, może po kilku latach, może po kilkunastu latach.
A może nigdy do niej nie dotrze.
Może nigdy i to też jest okej, bo to jest specyfika sztuki w przestrzeni publicznej, że my odcinamy autora, odcinamy autorkę i w pewnym sensie puszczamy to. I to jest ogromny eksperyment i ogromne ryzyko, którego wiele prac nie unosi na przykład. Są przecież liczne historie dzieł sztuki w przestrzeni publicznej, które są po prostu neutralizowane w bardzo krótkim czasie. Jest też cały ten wątek pomnikowy, który ja w tej historyczno-martyrologicznej warstwie dotykam bardzo rzadko, ale...
Ale wskazujesz na niego, co jest w stanie przetrwać. Piszesz o... przepraszam, bo nie zacytuję dokładnie, ale mówisz mniej więcej w ten sposób. Pomniki kojarzą nam się z czymś, co jest niezmienne, trwałe, pozostaje, jest właśnie nośnikiem jakiejś opowieści, która w danym czasie jest ekstremalnie ważna, w domyśle zasługuje, prawda, na to, żeby ten pomnik mieć. I co się okazuje? Że tak naprawdę one są na pierwszej linii frontu, kiedy coś się zmienia, kiedy zmieniają się nastroje społeczne, kiedy zmienia się układ polityczny i tak dalej, i tak dalej. I nagle są na nie nowe pomysły. I nawet jeśli nie zostają zburzone, a przecież wiemy, że wiele takich było, to dzieje się z nimi coś zupełnie innego i zaczynają działać na rzecz innej sprawy.
Tak, no 100% zgody.
Ty to napisałeś, wiesz? Ja sobie dołożyłam pojedyncze słowa.
W pełni się zgadzam, podtrzymuję.
Trzy
miesiące po napisaniu tego nic się nie zmieniło. W temacie jeszcze tej takiej delikatnej równowagi między stroną wizualną a merytoryczną. Też lubię mówić o tej pracy okładkowej Alicji Białej z Poznania, która dotyka wątków klimatycznych, dotyka wątków wycinki lasów, wymierania zagrożonych gatunków, ale w praktyce jest po prostu przepiękna, no, że użyję takiego może trochę naiwnego sformułowania, ale jest po prostu serią totemów w centrum Poznania, kolorowych, przyciągających uwagę. I tak jakby Alicja stosuje taką taktykę, że no, może przynieść odwrotny skutek, takie natychmiastowe trochę szantażowanie emocjonalne. To jest ważne, idziesz do pracy, jedziesz tramwajem, ale nie, wysiądź i powinieneś się na tym skupić teraz, bo ja ci mówię o kryzysie klimatycznym. Nie, ona podchodzi do tego w taki według mnie najbardziej skuteczny w przestrzeni publicznej sposób, czyli robi coś, co nas interesuje na poziomie takiego czystego odbioru. Podchodzimy, okazuje się, że mamy tam QR kod, skanujemy ten QR kod i okazuje się, że te totemy podzielone na kilka fragmentów są właśnie taką wizualizacją tych bardzo abstrakcyjnych danych statystycznych, którymi codziennie jesteśmy zalewani, a jednak kiedy one nabierają materialnej formy, no, mówią trochę więcej. Możemy je łatwiej odnieść do swojej codzienności.
Ty zaglądasz też za dzieło. Powiedziałeś przed chwilą, że może być tak, że jeśli wpadniemy na jakąś pracę, która nas zatrzyma, to może być tak, że historię jej powstania poznamy za parę lat, czy paręnaście i tak dalej. Zastanawiam się, czy był taki moment, w którym bardzo świadomie potrzebowałeś tej nadbudowy. To znaczy intencjonalnie zacząłeś szukać, bo piszesz o takich momentach, że jednak chciałeś kogoś zapytać. Cieszyłeś się z dotarcia do artysty. Natomiast jak się zaczęły te pytania za rzeźbą, za obiektem, za dziełem?
Pytasz o takie momenty, gdzie właśnie...
W których wiedziałeś, że nie wystarcza ci to, na co patrzysz. Musiałeś, wiesz, takie poczucie wręcz łaknienia, żeby dowiedzieć się więcej.
Taką pracą pewnie... Chyba w ogóle Maurycy Gomulicki jest takim artystą, z którym często mam takie poczucie. Tak było na przykład z bąbelkami w Warszawie, kiedy wjeżdżamy od strony Żoliborza do Warszawy. Praca, która właśnie, znowu, ukryte na widoku, tytuł książki, dla mnie stała się ukryta na widoku. Mimo, że jest, kurczę, cholernie wielkim neonem tuż przy głównej trasie ustawionym, no to ona gdzieś na jakiejś etapie, przez to, że mieszkam prawie że od urodzenia w Warszawie, stała się dla mnie zupełnie przezroczysta. I zupełnie nie wiedziałem w ogóle, jak ją gryźć, nie? Mam jakieś tam takie jeziorko i te bąbelki takie unoszące się nad wodą i okazało się, że to finalnie stała się dla mnie jedna z najbliższych takich emocjonalnie prac, bo Maurycy Gomulicki właśnie odnosi się do tej wspomnianej pomnikowości, tej takiej rozumianej przez Padanie na kolanach przed, na kolana przed jakimiś takimi ikonami naszej historii, najważniejszymi wydarzeniami, postaciami. Maurycy bierze tą formę taką pomnika, używa słowa pomnik do opisania rzeźby, która celebruje bąbelki w orężadzie ze swojego dzieciństwa. Tak się dowiedziałem dopiero po wielu, wielu latach od pierwszego spotkania z tą pracą i zestawia tą lemoniadę i ciasteczka z wodą i chlebem. I mówi, no jasne, że woda i chleb jest dużo bardziej potrzebna nam, ale no czym byłoby życie, czym byłaby ta młodość, dzieciństwo bez tych ciastek i bez tej lemoniady. Spróbujmy wyobrazić sobie pomnik celebrujący radość, celebrujący przyjemność. A drugą taką rzeźbą, gdzie ta wizualność mi nie wystarczyła i ja wiem, że bardzo wielu osobom nie wystarcza, była rzeźba Echo w Sopocie, która dla wielu osób jest kojarzona jako kupa pośrodku ronda. To jest rzeźba, która wywołała ogromne kontrowersje i w Trójmieście, i znacznie szerzej. I powiem szczerze, przekopałem cały internet i nie znalazłem żadnej konkretnej informacji na temat tej rzeźby. I to był ten moment, kiedy faktycznie postanowiłem zadzwonić do artysty i porozmawiać z nim. I to właśnie dla mnie też jest, kurczę, esencja sztuki w przestrzeni publicznej, że mamy tam bardzo takie spontaniczne odczytania, że właśnie trochę jakaś małżowina uszna, ludzie tak to kojarzyli. I mamy artystę, który opowiada o takich symbolach transcendencji. Opowiada taką bardzo szeptaną, cichą, subtelną, osobistą historię o ważnych etapach w swoim życiu, które splatają się w tej pracy. I wiesz, ja nie mam puenty, nie mam podsumowania tego rozdziału. Po prostu prezentuję te dwie narracje obok siebie i mnie cieszy, że one się w pewnym sensie nie spotykają, bo one się nie muszą spotkać na siłę.
To ja cię podpytam od razu o to, co wywołuje i co nam daje rzeźba w przestrzeni publicznej. Bo myślę sobie tak, przywołujesz kontekst burz internetowych, tego, co się dzieje i jak dalece ta wolność no jest w stanie ranić, podważać, nieadekwatnie dyskutować, o ile dyskusją czasem to możemy nazwać. Zdarzają się dewastacje, zdarza się protest, a równocześnie jest wszystko to, o czym mówimy, ale przecież nam o to chodzi. Przecież kiedy dzieło pracuje ze społeczeństwem, z ludźmi, kiedy na nich wpływa, kiedy zmienia ich myślenie, czy nawet sposób zachowania właśnie, czy obserwujemy reakcyjność, to znaczy, że jakaś praca została wykonana. Te drogi mogą się spotkać według ciebie?
Ja jestem akurat w tym obszarze taki trochę oszczędnie pragmatyczny i ja nie jestem pewien, czy jest jakaś taki odgórny statement, że ze sztuką trzeba obcować i że ta sztuka zmienia nas wszystkich na lepsze i to jest oczywistość. Dla mnie to nie jest oczywiste i dlatego skupiam się bardziej na osobistych narracjach, ale dla mnie też takim wątkiem właśnie, o którym nie można nie powiedzieć, mi się wydaje, jest to, co działo się w czasach PRL-u i no, przykład rzeźba Bociany w Łodzi. Sztuka w przestrzeni publicznej, no jasne, ma te wszystkie subtelne funkcje, ale ona na przykład w nowo obudowanych wielkich osiedlach na pustym polu pełniła funkcję takiego zwornika jakiejś takiej lokalnej tożsamości, że ludzie po prostu mieli wokół nic, wychodzili z domu, mieli błoto i kałuże i chcieli mieć coś. I ta wspomniana rzeźba Bociany z Redkini w Łodzi nie jest może takim klasycznym arcydziełem, które byśmy pokazali w muzeum i tak dalej, i tak dalej. Jest bardzo sprawnie, warsztatowo wykonaną rzeźbą, ale kiedy ja robię ankietę na solo show i w jakimś takim kryzysowym momencie, kiedy szukałem nowych pozycji jeszcze do tej książki, okazuje się, że po prostu dwoma najpopularniejszymi pozycjami, o których piszą ludzie, z tej Polski, wszyscy odbiorcy solo show są. Jest Morella Rytkińska i tuż obok sąsiadujący rzeźba Bociany, bo one tam po prostu spełniają swoją funkcję. I dla mnie nie ma nic złego w takiej najbardziej podstawowej funkcji. Ej, spotkajmy się przy bocianach. Tak samo jak na openerze festiwalu jest rzeźba Maurycego Gumulickiego Wielki Totem. Ej, spotkajmy się przy totemie. Nawet ten element wyznaczania przestrzeni i zadamawiania jej, to często też się w ogóle ten wątek przewija na ziemiach odzyskanych, nie? Szukając właśnie tej lokalnej tożsamości i tego, żeby ta przestrzeń była bardziej nasza, ta sztuka miała taką funkcję. Tam niekoniecznie chodziło o to, żeby ona była najwybitniejsza z wybitnych. To też znowu case LSM-u w Lublinie, gdzie to mieszkańcy byli włączeni w wybór realizacji, które znalazły się pomiędzy blokami i do dzisiaj o tą sztukę, tak jakby ta sztuka jest tam takim wspólnym dobrem. Bardzo dobrze się wpisała w krajobraz i przyrodniczy, i społeczny.
Powiedz mi, a czy myślisz, że my potrzebujemy w tym zakresie edukacji? Bo zaczęłam się zastanawiać, jaki jest realny cel książki, którą mam przed sobą. Ukryte na widoku, 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej. Mam książkę, która ma mi kolorem, obiecuje pewien bardzo miły obraz lub krajobraz, kiedy patrzymy na zdjęcia wykonane, chociaż masz tam taki pstryczek do fotografa, że są rzeźby, których wcale tak dobrze sfotografować się nie da, a przynajmniej w sposób idealnie oddający to, na co możemy patrzeć w rzeczywistości. Mamy bardzo krótkie, takie bardzo umilające nam de facto czas rozdzialiki w zasadzie, które mówią gdzie, jak, kiedy, nazwisko, jak się znalazłeś, czy z kimś byłeś, czy padał deszcz, czy jednak było wspaniałe światło, prawda? Czyli to jest ten właśnie bardzo twój osobisty sznyt poszukiwania pewnych miejsc. I teraz jestem ja po drugiej stronie, albo jakakolwiek inna osoba. Co to jest? To jest dodatek do tej miernej skądinąd pozycji, z której wychodzi historia sztuki, czy wychowanie plastyczne, czy plastyka w szkołach. Czy to jest próba opowiedzenia pani spod siódemki, którą mijam codziennie, że mija też tę rzeźbę, której właśnie być może nie zauważa? Co to jest dla ciebie? Jak ty to definiujesz? Bo ja na przykład się biję cały czas z hasłem przewodnik. Stąd moje pytanie, wiesz, o tę szufladkę.
Po pierwsze, pozdrowienia dla Szymona Sokołowskiego, fotografa z Krakowa, który jest odpowiedzialny za te zdjęcia. I Szymon wykonał monumentalną pracę, zjeżdżając całą Polskę w bardzo krótkim wakacyjnym czasie. Bardzo ci, Szymon, za to dziękuję. Punkt drugi. To dotyczy tak samo kanału Solo Show, gdzie publikuję filmy opowiadające o sztuce i współczesnej ludowej i tej książki. Moja intencja jest dosyć jednoznaczna, powiem szczerze. I mimo, że starałem się włożyć jak najwięcej, znaczy właśnie mam nadzieję, że może dzięki temu, że starałem się włożyć jak najwięcej takiej właśnie osobistej pasji do tych tekstów, to ja bym chciał, żeby to był tylko przyczynek do faktycznie wyjścia z domu i ruszenia w podróż. Jeśli mam coś zarekomendować, to dla mnie na przykład taką serią faktycznie praktycznych pomysłów na weekendy są parki rzeźby, o których ja jeszcze kilka lat temu w ogóle nie miałem nawet pojęcia. Pod Warszawą ogród rzeźb Juana Soriano, meksykańskiego artysty. Super ciekawego, ale rzeźby też bardzo ciekawy sposób wtopione w przyrodę. Ale pod Poznaniem, Poznań Visual Park. Park. Czy na Śląsku też są takie miejsca? Dla mnie to było duże odkrycie, że można połączyć badmintona, pójście na siatkówkę, pójście nad jezioro z obcowaniem ze sztuką i że w tym nie ma jakiegoś konfliktu. I że są miejsca takie w Polsce, gdzie właśnie ta sztuka funkcjonuje na równi z krajobrazem, bo to też jest jeden z takich pośrednich tematów tej książki.
Ja się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam Morońsko, bo to jest z kolei taka przestrzeń, do której pamiętam, kiedy parę lat temu po raz pierwszy przyjechałam. Ja miałam wrażenie, że ja po prostu stamtąd nie wyjdę. I to była sytuacja, w której co chwilę coś mnie zaskakiwało, co chwilę coś wypadało zza drzewa, co chwilę się okazywało, że tak naprawdę dźwięk, który słyszę, na przykład nie jest dźwiękiem naturalnym, tylko dźwiękiem, który dopowiada coś, na co mogę się tak naprawdę jakoś napatoczyć, czy o co się potykam na przykład obok siebie. I szereg innych działań. Tam można spędzać całe dnie. Po prostu funkcjonować między jednym zapleczem a drugim, wcale nie w systemie wystawienniczym. I to też jest takie miejsce dla mnie bardzo egalitarne. Mimo bardzo poważnej nazwy, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Prawda? Nie wiem, czy masz takie też emocje z tym związane.
Nie w systemie wystawienniczym. To sformułowanie mi się bardzo podoba. Ja do Orońska uciekałem wielokrotnie właśnie przebodźcowany Warszawą, obowiązkami. To było takie dla mnie przez wiele lat naturalne miejsce po prostu wypoczynku. W Orońsku, w moim odczuciu, najciekawsze jest to, że tam znowu jest dużo wybitnych artystów i artystek, ale oni są przemieszani z dziełami z perspektywy historii sztuki nie tak ważnymi. Tam jest w ogóle część rzeźb, które mam wrażenie, dyrekcja centrum, to nie jest w ogóle nawet ich, no mówię trochę złośliwie, na pewno jest ich świadoma, ale one są gdzieś w ogóle porzucone w krzakach, gdzieś ukryte poza...
Lekko zarośnięte.
I ty, obcując tam, właśnie nie masz tej ścieżki wyznaczonej jak na wystawie trochę.
Ba, nawet można wleźć w chmarę komarów po prostu, które atakują z każdej strony. I też miałam tego, po prostu bardzo chciałam się przedrzeć, ale mi nie pozwoliły.
Tak. Tam może tak samo jak dzieło Krzysztofa Bednarskiego czy Tonego Craiga zadziałać na ciebie dzieło... osoby, która po prostu była na Orońsku, w Orońsku wiele lat temu na plenerze i nie miała niestety dostatecznie dużych możliwości magazynowania i logistycznych sposobności transportu, żeby zabrać stamtąd rzeźbę i ta rzeźba tam po prostu została. Dla ciebie ona będzie znaczyła coś, czego nie znalazłaś gdzie indziej.
Mhm. Co znalazłeś dzięki tej książce, powiedz?
Budując trochę pomost między tym momentem pisania tej książki, a tym, co, tym, gdzie jestem dzisiaj. No bo to jest też taka specyfika, której ja wcześniej oczywiście mogłem tylko wyobrażać, na czym ona polega, bo to moja pierwsza książka, ale że piszesz ją jednak w jednym momencie, a rozmawiamy już w trochę innym momencie. Mm-hmm. Ta książka dla mnie stała się właśnie takim przyczynkiem do takiego realnego podważenia tego, co jest moje i jaką ja sztukę lubię i jak ja siebie definiuję poprzez tą sztukę. I gdzieś między innymi jednym z efektów tej książki było moje otwarcie na takie wątki bardziej ludowe. Mm-hmm. Ja, kończąc tą książkę, gdzieś tam się rozkochałem w Nowosielskim, w tej jego sztuce sakralnej i w Hasiorze, w tej jego sztuce właśnie niby popartowej, niby międzynarodowej, a jednak bardzo czerpiącej z tego języka języka tutejszego, podhalańskiego, takiego właśnie języka rzeczy trochę odrzuconych, takich resztek. I dzisiaj między innymi seria, którą realizuje Nowa Ludowa, filmowa seria, gdzie odwiedzam artystów i artystki związanych właśnie stricte. Ja nie lubię słowa rzemiosło w ich kontekście, bo
cieszę
dla mnie to
się,
są...
że byłeś w Bobowej.
O Jezu, Bobowa to w ogóle pani Jadwiga Myśliwiec, stuletnia koronczarka. No to w sensie to są osoby, które całe życie poświęciły jakiejś praktyce, doskonaleniu się w tej praktyce i spotykasz je i ten podział na rękodzieło czy sztukę, no to jest artystka i to jest sztuka, więc pokłosiem trochę ukrytych na widoku i znajdywaniem tej sztuki właśnie nie w takiej trochę jak właśnie w takim jakimś muzeum etnograficznym za jakąś szybą, jak jakiegoś motyla przybitego, przebitego igłą, to w Ukrytych na widoku opowiadam o takich spotkaniach z żywą sztuką, która w sposób żywy coś ze mną zrobiła i kontynuacją tego właśnie jest, powiem szczerze, teraz moja ogromna pasja do sztuki ludowej, którą też ku własnemu zdumieniu odkryłem żywą, że są twórcy, którzy nie na zasadzie skansenu, kultywowania jakichś umarłych zawodów, tylko codziennie po prostu zajmują się koronką, zajmują się rzeźbą w drewnie, zajmują się wycinanką i to jest żywe.
Wiesz co, cieszę się, że mówisz o czymś żywym i cieszę się, że mówisz o sztuce ludowej. Wiesz, bo ja miałam przez długi, długi czas wrażenie takiego gorszego sortu. I nie będę wcale tego brać w cudzysłów i nie będę wcale się bała wypowiadać dość kategorycznie na ten temat, bo było spojrzenie na sztukę ludową, na sztukę ludową podszyte czymś, co ma być prymitywne, poza galerią, poza wykształceniem, poza wielką sztuką, czymś bardziej dla zabicia czasu, skojarzeniem ze świątką, z kołem gospodyń wiejskich, właśnie z rękodziełem, które kiedyś było potrzebne, a teraz jest jakimś reliktem w ogóle, na który przedziwnie spoglądamy. Nagle się okazuje, że my jednak jesteśmy zachwyceni. Bo siadając do stołu na przykład przy pani, która robi wycinanki, nie mamy bladego pojęcia o tym, jaka jest technika, jakie kolory są w wykorzystaniu, czy jest ich kilka, czy ma być ich jak najwięcej, jak one rosną, jak pracują, ile przetrwały.
No, ja niewierny Tomasz musiałem po prostu dotknąć, żeby uwierzyć. Bo dla mnie właściwie przez lata właśnie wychowany trochę skansenami, muzeami etnograficznymi, to niestety przyznaję, było właśnie coś takiego, o czym trochę mówisz w negatywnym kontekście, bardzo, bardzo odległego. I jakieś takie zajęcia, wiesz, z plastyki, jakieś takie malowanie i jajek, coś takiego zupełnie, wiesz.
Albo malowanie na szkle, w ogóle takie zajęcie.
A jedziesz na Suwalszczyznę i pani Krystyna Cieślub ci mówi, że ona opowiada o całym świecie, że ona pisze, pisząc pisanki w każdym jajku, opowieść o niebie, o ziemi, o swoich przodkach, o tym, co dla niej jest najważniejsze właśnie w tej pisance. Wspominałaś też te wycinanki kolorowe. Tak mi się też od razu skojarzyło spotkanie z panią Grażyną Gładką, łowicką wycinankarką. O, to dla mnie wszystko... Łowicka wycinanka jest takim tematem szczególnie ekscytującym, bo ona jest wszędzie, nie? W ogóle jeżdżę samochodem i na autostradzie spotykam co drugą osobę, która w ogóle w kształcie, znaczy wzór łowickich wycinanek ma jako obwódkę numerów rejestracyjnych. Mi to wszystko pachniało jakąś taką fabrykowaną powtarzalnością, nie? Te koguciki, to wszystko ten. I pani Grażyna dopiero mi tak w praktyce właśnie, jak to zacząłem na własne oczy, pokazała, dlaczego to jest sztuka, że ona, każda dokładnie wycinankarka, kiedy zobaczy wycinankę jakąkolwiek, to potrafi ci powiedzieć po prostu po sekundzie, kto dokładnie zrobił tą wycinankę i dlaczego to jest tej osoby. Jest cały w ogóle savoir vivre i hierarchia, co się dzieje, kiedy na przykład przychodzi do ciebie klient i prosi cię o zrobienie wycinanki jak na zdjęciu. Ty nie możesz jej zrobić po prostu. To nie jest twój wzór. Znaczy kogut, no niby jest wspólnym wzorem, ale ten kogut, gdzie pierwsze wycięcie jest nie ostre, tylko zaokrąglone. Totalny detal, ale uczyłem się ostatnio u pani Grażyny i po prostu uderzyło mnie, że ten detal właśnie świadczy o jej unikalnym stylu. Musisz pójść do autorki, jeśli ktoś cię prosi o wykonanie nie twojej wycinanki, poprosić ją o zgodę, ty ją wtedy dopiero możesz zrobić, ale ty nigdy jej nie podpiszesz. I pani Grażyna pięknie mówi, wycinanka jest jak twój podpis. Że to jest coś najbardziej osobistego, mimo że w tym takim właśnie dalszym spojrzeniu to wszystko jest takie podobne, no tam kolorowe, nie? Koguć.
Sztuka jest dla wszystkich?
Tak, i to w ogóle dla mnie to było oczywiste w punkcie wyjścia i ze zdumieniem odkryłem, że nie jest to aż tak oczywisty fakt dla wielu osób, ale ja bym chciał tą książką trochę pokazać, że jest dla wszystkich i ja się wręcz cieszę, jak się ludzie nie będą zgadzać z tą moją selekcją, bo od czasu, kiedy piszę tą książkę i ludzie o tym wiedzą, to co chwilę mi przysyłają zdjęcia jakichś rzeźb.
A co, tu nie byłeś? Nie widziałeś?
No właśnie, dlaczego tego nie ma?
Tak,
dlaczego nie umieściłeś akurat rzeźby pod moim domem? Właśnie ja mam nadzieję, że ta książka na takim trochę też po prostu głębszym, bardziej niewypowiedzianym poziomie zachęci do takiego uważniejszego obserwowania otoczenia i znajdywania swoich takich własnych hierarchii.
To znaczy, ja myślę, że to może spowodować, na przykład u mnie spowodowało jedną rzecz. Wiesz, nawet sobie otworzyłam. W Parku Miejskim w Gorlicach imienia Wojciecha Biechońskiego są kamienne misie. I te kamienne misie, proszę państwa, są chyba na każdym zdjęciu dzieci z pewnego pokolenia, a i dalej. I one sobie są. One się tulą. Część osób się zastanawia, czy może coś o nich powiedzieć. Czy one są w ogóle ładne, bo są trochę pokraczne, te nogi im się rozjeżdżają. Co to z nimi w ogóle robić? Ale prawda jest taka, że po przeczytaniu twojej książki ja mam w ogóle potrzebę napisania sama dla siebie, czy nagrania kogoś, kto opowie mi zupełnie inaczej o tych miśkach, na których właśnie mam zdjęcie. I myślę sobie, że nawet jeśli każdy czy każda z czytelniczek, czytelników wykona te minimum pracy, zatrzyma się z zupełnie inną opowieścią, przy nawet oswojonej rzeźbie, albo takiej, która się dobrze kojarzy, albo taka, która przywodzi na myśl dobre wspomnienia, albo taka, przy której, nie wiem, pierwszy raz zapaliła papierosa, zapalił, straszne rzeczy, ale takie rzeczy się dzieją. Mamy świadków, proszę państwa, niemych, ale mamy. Być może to będzie, słuchaj, spektakularny sukces tej książki.
To byłoby wspaniałe.
Można do ciebie napisać? Dzięki tobie poszłam, słuchaj, te dwie ulice dalej i znalazłam coś, co wydawało mi się, że zupełnie nie jest dziełem sztuki. A ty powiedziałeś, sprawdź. No sprawdziłam i jest.
Tak, ta książka w ogóle powinna po prostu jeździć. Powinna być w ruchu i ja autentycznie zachęcam do pisania i dzielenia się też swoimi historiami. Już ludzie, którzy otrzymali pierwsze egzemplarze przy zamawianiu, wrzucają zdjęcia i powiem szczerze, że dla mnie te kawowe, nie te takie domowe zdjęcia są najbardziej podniecające, tylko te, że ktoś już gdzieś wyszedł, już jest na zewnątrz, już pojechał na rowerze pod rzeźbę Julii Woronowicz w Sopocie.
Ale wiesz, że ja miałam ochotę dzisiaj rano biec do Jeremianki, wiesz, żeby na tej fontannie sobie usiąść, bo uwielbiam w ogóle, więc myślę sobie, ale fajnie, zrobię to, ale nie zrobiłam, bo wstałam za późno. To, co państwo najprawdopodobniej już zauważyli i wychwycili, czyli to nie jest tak, że tylko Warszawa i Kraków, chociaż właśnie piszesz o tym, że chciałeś uciec z dużych ośrodków miejskich, trochę ci się nie udało, co nie znaczy, że nas nie wyprowadzasz na obrzeża i nie zachęcasz do tego, żeby zerkać w inne miejsca. To daje mi nadzieję, że będzie kontynuacja i że jednak nas wyprowadzisz z dużych miast. Być może coś znalazłeś po drodze. To zadam ci ostatnie pytanie, które będzie straszne. Jak dużo odrzuciłeś?
Jest nawet gorzej. Część miejsc Szymon Sokołowski, robiący zdjęcia do książki, już w ogóle zjechał i już wysłał zdjęcie. Ja miałem jeszcze nie napisane rozdziały i uznałem, że nie, że to jeszcze nie jest ten poziom taki. Dla mnie taka subiektywna kryterium emocjonalnej relacji i napięcia tej relacji mojego z tą rzeźbą nie było dostatecznie duże, że je odrzuciłem i postanowiłem sam pojechać zrobić zdjęcia, żeby jeszcze podmienić. Tych obiektów pewnie, które na początku rozważaliśmy, było w granicach 200-250, ale to też nie oddaje tego faktu, że większość jednak tych obiektów, które finalnie się zjawiły w tej książce, one się pojawiły w trakcie. Tak na przykład jest z dwoma rzeźbami Aliny Ślesińskiej, które, no właśnie, czy na pewno są Aliny Ślesińskiej, to pytanie gdzieś tam jest poruszone w samej książce.
Więc tak, idziemy do księgarni, książka pod pachę, najpierw po Krakowie, huta, a później dalej w świat.
Samemu albo, nawet lepiej, czasami w towarzystwie.
W duecie albo i nie.
Jest. Polecam.
Proszę państwa, Ukryte na widoku, Tomasz Szymański, 101 opowieści o sztuce w przestrzeni publicznej, wydawnictwo Znak Koncept, dopowiem. Proszę sobie zrobić tę przyjemność. Warto.
Smacznego.
O, do torciku wróciliśmy. Bardzo dziękuję, proszę państwa. Żegna się Georgina Gryboś, Tomek Orzechowski, który realizował dzisiejszy program. No i do usłyszenia niebawem na antenie Radia Kraków i Radia Kraków Kultura.
Tu Radio Kraków Kultura.